Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Może wielu uzna to za truizm, ale jednak powtórzę, że rodzina jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. To właśnie w rodzinie uczymy się miłości, szacunku, zaufania. To tam przekazywane są różne wartości, tam zdobywamy wiedzę, uczymy się nawiązywania i pielęgnowania relacji międzyludzkich. Czyli wartość absolutna, podstawa, fundament, na którym wszystko się buduje. Dlatego jeśli w tej rodzinie nie dzieje się dobrze, coś pęka, to wszystko odbija się na dzieci. I potem rzutuje na całe ich życie. Zresztą na wszystkich się to odbija. Takim pęknięciem może być na przykład rozwód rodziców przeprowadzony egoistycznie, bez troski o dzieci właśnie. Albo też pewne ukryte traumy z dzieciństwa, do których my rodzice nie przywiązujemy żadnej wagi, no bo w ogóle nie postrzegamy tego jako jakieś traumy, jako jakieś problemy. Warto jednak mieć tego świadomość. Warto też wiedzieć na przykład, po co nam wspomnienia z dzieciństwa i w jakim celu je przywoływać. Między innymi o tym mówili uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Rodzina – Przestrzeń Bezpiecznego Dzieciństwa, którą zorganizowało Białostockie Centrum Pomocy Dzieciom. W przerwie między obradami udało mi się porozmawiać na te interesujące tematy i teraz zapraszam Państwa. Posłuchajcie, naprawdę warto. A zaczynamy od rozmowy z psycholog, psychoterapeutką analityczną Joanną Żywakowską, która wspiera dzieci doświadczające kryzysu rozwodu i będzie mówić o tym, jak to rozstanie rodziców i cały proces z tym związany są postrzegane przez dziecko.
Akademia Życia.
Rozwód jest na liście najbardziej traumatycznych przeżyć dla człowieka dorosłego. Czy dla dziecka jest to równie traumatyczne przeżycie, czy może jeszcze bardziej?
Nie tylko traumatyczne, ale też najbardziej stresujące dla dorosłych, co pokazują liczne badania, tym bardziej dla dzieci, bo dzieci jeszcze są w sytuacji zależności od swoich rodziców, nie do końca rozumieją, co się dzieje. I tamta trauma i ten stres, który jest związany z tym procesem rozwodu u ich rodziców, mają dla 30% dzieci bardzo trudne i mogą mieć bardzo negatywne skutki dla rozwoju dzieci. Też warto podkreślić, że to, co jest szczególnie trudne dla dzieci, to być może nie tylko, czy nie tyle sam rozwód, który jest jakimś procesem, ale przede wszystkim konflikt pomiędzy rodzicami. I to również taki konflikt, który się utrzymuje jeszcze po takim formalnym rozwodzie, który też może trwać latami. Są też takie rodziny, w którym ten poziom konfliktu jest szczególnie wysoki. To są takie rodziny, u których jest na przykład wiele różnych spraw, które się toczą cały czas, które wypływają. Jeden rodzic drugiemu rodzicowi te sprawy gdzieś tam zakłada i w tym wszystkim są dzieci i właśnie to ten konflikt, taki też zwłaszcza przedłużający się konflikt, zwłaszcza też taki jeszcze dodatkowo, w którym dzieci są jakoś uwikłane, czy wykorzystywane, czy używane w tym konflikcie, stanowi takie największe zagrożenie dla dobrostanu dzieci.
A jak dziecko uchronić? Czy można w ogóle uchronić przed taką traumą, jaką jest rozwód rodziców?
Jeśli pomyślimy sobie, że to ten konflikt jest tutaj szczególnie taki dewastujący dla dzieci, to co możemy zrobić, to zobaczyć naszą rolę dorosłych w takim procesie eskalowania tego konfliktu, po to, żeby wziąć za to odpowiedzialność. Ja nie mówię tutaj o sytuacjach przemocy, które są ewidentne, w których jeden z rodziców być może wybiera właśnie, żeby się wycofać z takiej przemocowej relacji. Natomiast bardzo ważne jest takie odpowiedzenie sobie w innych sytuacjach na takie pytanie, jak ja się dokładam do tego, co się dzieje w trakcie tego procesu rozwodzenia się, czy moje działania prowadzą do takiej deeskalacji, czy raczej właśnie do tego, żeby cały czas ten konflikt podbijać. Jest tam też bardzo trudno nam dorosłym widzieć nasze dzieci w tej sytuacji.
Ale czasami dziećmi rozgrywamy też to.
Czasami dziećmi rozgrywamy, czy czasami tworzymy takie różnego rodzaju koalicje z naszymi dziećmi. Jesteśmy wtedy w takiej roli osób, które nie chronią naszych dzieci przed tą sytuacją konfliktu. I to stanowi dla nich szczególne obciążenie. Więc możemy widzieć nasz udział w tym, możemy sobie też cały czas mieć w głowie, czy myśleć, czy to, co robię, czy to, co się dzieje w tym procesie rozwodowym, będzie i w krótkim terminie, ale też przede wszystkim w długim terminie służyło naszym wspólnym dzieciom.
No tak, bo trzeba też mieć chyba na uwadze to, co się dzieje w głowie dziecka, kiedy mama, kochana, tata, kochany, a nagle muszę się opowiedzieć, po której ze
stron. I nagle mama mówi, że tata jest okropny, najgorszy, albo odwrotnie. No, co wtedy takie dziecko czuje? Jak ono to odbiera?
Dziecko może przeżywać wtedy bardzo silny konflikt lojalności, w którym będzie czuło, że no właśnie musi się opowiedzieć po której stronie. Przecież wcale tak nie musi być. Natomiast liczne badania pokazują, że to właśnie to jest coś takiego, co dzieci wymieniają jako najbardziej trudne, że rodzice się nie lubią, nie kochają, kłócą się ze sobą, walczą ze sobą, a ja muszę wybierać. Takim bardzo ważnym zadaniem rozwojowym jest to, żeby po tej sytuacji już rozwodu móc stworzyć taką unikalną relację z każdym z rodziców, o ile to jest oczywiście możliwe, kiedy oni już nie są razem.
Nie angażować dzieci w te konflikty, absolutnie.
Nie angażować dzieci w te konflikty, bo to właśnie te konflikty i udział w tych konfliktach, zaangażowanie w te konflikty, takie stawianie dziecka w sytuacji, w której powinno się opowiedzieć, zająć jakąś stronę, daje szczególnie negatywne efekty dla dzieci.
A dlaczego często tak się zdarza, że te dzieci z rodzin właśnie rozbitych, porozwodowych, też trafiają w relacje, gdzie się rozwodzą. Znam tak dużo przypadków i zastanawiam się, czy to są przypadki, czy to jest już jakiś bagaż, który człowiek, schemat, którego nie chce powielać, a powiela.
Faktycznie jest tak, bo mówi pani o tym, że na przykład te dzieci później mogą tworzyć jako dorośli relacje, w których też następuje ten proces rozwodu. To jest tłumaczone różnymi zjawiskami, ale między innymi też tym, że one doświadczyły, te dzieci, po prostu takiej przerwania ciągłości tej rodziny i że sięgnięcie w jakiś sposób po to w swoim dorosłym życiu może być takie w tym sensie ułatwione, że one mają już takie doświadczenie też. Chociaż tych czynników też związanych z utratą zaufania, do trwałości w ogóle relacji, też niektóre z tych decyzji o rozwodzie być może są podejmowane pochopnie, czy bez rozważenia w ogóle takich różnych szerokich czynników, które są związane z tym, bez oszacowania też takich kosztów. I te dzieci, część z tych dzieci, później jako dorośli, mogą myśleć, że to jest po prostu takie rozwiązanie jakichś kryzysów.
A jeśli jeden z rodziców robi sobie z dzieci powierników, problemów i tak dalej, czyli no cały ten bagaż ceduje na dziecko?
To dziecko najpewniej wejdzie w taką rolę, ono będzie wtedy też takie nieadekwatnie dojrzałe. Dziecko może właśnie wtedy wchodzić w rolę takiego dorosłego, ale to jest taka nieadekwatna rola, w której ono będzie w tej hierarchii czuło, że jest wyżej, czy się musi zaopiekować tym rodzicem, ale to będzie znowu miało skutki w jego życiu dorosłym i w takim życiu tu i teraz, że ono nie może być dzieckiem, tylko ono jest po prostu cały czas zaangażowane, czy obciążone tymi emocjami, czy tymi sytuacjami, które słyszy od rodzica, a czasem od obojga rodziców.
No i jest pozbawiany dzieciństwa, bo musi być dorosłym, nie wiadomo dlaczego.
No to jest też taka sytuacja, zwłaszcza tych dzieci, które doświadczają tego długoterminowego konfliktu, że one po prostu nie mogą być dziećmi, że dużo sił takich psychicznych i emocjonalnych zużywają na to, żeby odzyskać jakiś stopień równowagi, żeby sobie w ogóle poradzić w tej sytuacji konfliktu przedłużającego się między rodzicami.
Czyli załatwiajmy między sobą, między dorosłymi te konflikty, rozwiązujmy je, starajmy się o dobre relacje, ale nie angażujmy w to dzieci.
Oddzielajmy to, że jesteśmy partnerami, od tego, że jesteśmy rodzicami. Naszym zadaniem jest budować relację rodzicielską. Rozumiemy, że ta relacja partnerska nie wyszła, ale ta relacja rodzicielska rządzi się być może zupełnie innymi prawami i to ona jest tutaj naszym priorytetem dla naszych dzieci.
Mówiła psycholog, psychoterapeutka analityczna Joanna Żewakowska. A teraz o ukrytych traumach w rodzinie porozmawiam z psycholog, psychoterapeutką i traumatologiem Jolantą Zboińską, prezes Fundacji Pomorskie Centrum Traumatologii.
Akademia Życia.
Jak mówimy o traumach w rodzinie, to mamy na myśli takie traumy ewidentne. Śmierć, rozwód, przemoc, kiedy się rodzice biją, piją. I wiadomo, że to nie jest bez wpływu na dzieciństwo, na cały rozwój takiego młodego człowieka, który się w takich warunkach rodzinnych wychowuje. Ale są też traumy takie ukryte. Takie, które nie są ewidentne, a jednak też potrafią, może nie złamać, ale mocno wpłynąć na życie takiego człowieka.
Te traumy ewidentne zauważymy zwykle bez większego wysiłku, a równocześnie w przestrzeni społecznej one funkcjonują jako takie oczywiste, narzucające się, wymagające uwagi.
I widoczne.
I widoczne, a równocześnie też jakoś uprawomocniające reakcje u dzieci, prawda? Ale są traumy właśnie niedoszacowane, traumy, które widzimy dzieci dziecko nakarmione, czyste, schludne i grzeczne, a nie mamy pojęcia, co się dzieje w świecie wewnętrznym i nie mamy też świadomości rozmiaru cierpienia tego dziecka.
Jakie to są te traumy niewidoczne?
To są takie traumy, które zwykle wiążą się z relacjami. To znaczy, że w otoczeniu dziecka nie znajduje się wystarczająco dużo przestrzeni dla jego przeżyć i wystarczająco dużo wrażliwego współprzeżywania tego, co akurat doświadcza dziecko. Możemy sobie wyobrazić na przykład rodziców zapracowanych,
którzy nie dostrzegają w ogóle dzieci.
Którzy nie mają czasu, którzy są tak zmęczeni i tak przytłoczeni sobą, że dla dzieci już nie ma przestrzeni. Jest też czasem taka presja, nie widzisz, jak jestem zmęczony, przecież muszę, przecież to dla nas. To są rodzice często nieobecni, czasem wyjeżdżający. Czasem taką niedoszacowaną traumą są częste przeprowadzki, bo na przykład rodzice tak pracują, że muszą mieszkać w różnych miejscach.
Nawet za granicę.
Tak, albo tacy rodzice, którzy pracują za granicą, a dzieci zostają pod opieką czy bez opieki wystarczającej. Ale to nie chodzi nawet o obecność fizyczną, bo często można być ze sobą, można wspólnie dzielić przestrzeń, ale być takim niedostępnym, czy niezaangażowanym, czy nierozumiejącym. A więc to bardzo trudno pokusić się nawet o listę takiej całej złożoności tych różnych form traumatyzacji ukrytej.
Ale na pewno my nie postrzegamy, my dorośli, my też zewnętrzni obserwatorzy, my rodzice nie postrzegamy tego jako traumy, bo skoro dziecko jest zaopiekowane, ma czysto, ma dom, ma pokój, ma wszystko, czego chce, to czego on potrzebuje? Co może mu przeszkadzać? Mówi się czasami, no tobie to już się w głowie poprzewracało, masz wszystko, czego ty jeszcze chcesz. No tak jest.
Tak, no każde pokolenie ma jakieś swoje szczególne frustracje i szczególne zadania z tego wynikające. Wielu na przykład rodziców zależało im na tym, żeby zabezpieczyć mieszkania. Prawda, żeby rodzina miała mieszkanie. Dzisiaj młodzież mówi, ja mogę wynajmować, ja mogę mieszkać w pokoju. To dla mnie nie jest takie istotne, ale ten cel po prostu stawał się takim priorytetem, w którym inne sprawy przestawały często mieć znaczenie. I to rodziło taką sytuację, że byliśmy jako dzieci, czy dzieci bywają osamotnione.
No właśnie, jak to wpływa na dziecko potem, na jego dzieciństwo, młodość i potem dorosłe życie, kiedy on był taki właśnie zaopiekowany w cudzysłowie, ale w tym sensie materialnym, natomiast nie emocjonalnym.
Bardzo wiele może być obrazów takich psychologicznej odpowiedzi na taką traumę. To, co obserwowane jest często, to fakt, że dziecko traci nadzieję na to, że może dostać wystarczająco zaangażowaną relację. Czyli dziecko takie stwierdza, i tak nikt mnie nie wesprze, i tak nikt mnie nie zrozumie. Muszę radzić sobie sam. I na przykład narcyzm jest jedną z form odpowiedzi na taką traumę opuszczenia emocjonalnego. I dziecko traci nadzieję na dobrą relację, zaczyna koić siebie samo lub też znajdować zastępcze formy takiego zaopiekowania swoich przeżyć.
Dowartościowania też,
to znaczy szukamy wtedy tego dowartościowania gdzie indziej, prawda, często w sposób ryzykowny, przypadkowy, ale też dziecko często znajduje inne formy samostymulacji, na przykład uzależnienia, na przykład samookaleczenia, aż do samobójczości. Czasem w zdrowszych przypadkach to jest sport czy jakaś pasja, prawda, w której dziecko się jakoś realizuje, ale wiąże się to też z takim stałym poczuciem wkomponowania w osobowość takiego poczucia, widocznie nie jestem ważny, widocznie nie zasługuję. Wtedy wchodzimy w relacje w sposób masochistyczny, akceptujemy wszystko, cokolwiek jest nam oferowane. I droga do takiej retraumatyzacji jest otwarta, czyli takie dziecko na przykład nie umie stawiać granic, nie umie oczekiwać, często też nie rozumie innych. I mamy taką sytuację, że tworzy to transgeneracyjny przekaz nierozumienia, pomiędzy rodzicami a dziećmi, bo dzieci nierozumiane nie będą rozumiały swoich dzieci.
Czyli takie ukryte traumy, bagatelizowane przez nas dorosłych, powodują takie ogromne szkody i spustoszenie. Jaki to jest sygnał do rodziców, żeby oni jednak nie bagatelizowali tego, że to mieszkanie, te wartości materialne, ten pokój, te zajęcia pozalekcyjne, to nie zapewniają dziecku szczęścia?
Absolutnie. To znaczy przede wszystkim wszystko zaczyna się od stanu umysłu rodzica. Jeżeli rodzic ma tę wrażliwość i ma tę otwartość na dziecko i to zaangażowanie, to on ma taki potencjał, który może rozwijać po to, żeby ta relacja jednak była wystarczająco dobra. To znaczy idealny rodzic nie istnieje, ale może być wystarczająco dobry, wystarczająco obecny. Taki, który powie, ja dzisiaj mam gorszy dzień i dzisiaj z tobą nie porozmawiam, prawda? Ale jutro już będziemy mieć czas dla siebie i jutro zajmiemy się tym, co ciebie aktualnie trapi i jak ja ci mogę w tym pomóc.
I rzeczywiście to zrobić, nie tylko obiecywać.
Tak, to już jest podstawa. Jeżeli my jesteśmy niekonsekwentni, no to właściwie w dziecku rodzi się takie poczucie, że nie potrafi ono rozróżniać prawdy od fałszu. Czy nie potrafi rozróżniać dobra od zła.
Albo nie ufa rodzicom.
A absolutnie, bo jak tu ufać, jeśli się było wiele razy zawiedzionym, to zaufanie jest po prostu narażaniem się na kolejne urazy. Ale to potem to poczucie jest generalizowane. I finalnie dziecko zaczyna myśleć, że tak po prostu funkcjonuje świat. Samo staje się niekonsekwentne i zawodzi.
A wszystko z powodu tych ukrytych traum z dzieciństwa właśnie, o których mówiła psycholog, psychoterapeutka i traumatolog Jolanta Zboińska. A teraz o tym, po co nam wspomnienia z dzieciństwa. O co dokładnie chodzi, wytłumaczy psycholog, psychoterapeutka Anna Szczepaniak.
Akademia Życia.
My to niby wszyscy wiemy, ale nie doceniamy tego, że ta rodzina potem rzutuje na całe życie człowieka.
To, że nie doceniamy, że rodzina jest takim gniazdem, w którym rozwija się dziecko i dorosły człowiek buduje swoją tożsamość, osobowość, to jest jedno. No ale na ile doceniamy to, w jakich my rodzinach dorastaliśmy, dojrzewaliśmy, jakie są wspomnienia, które rzutują na nasze rodzicielstwo. I pracując z rodzicami w takiej grupowej terapii, Rodzic jak Latarnia Morska w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, no bardzo dużo uwagi takiej pracy i takiego światła, trochę latarni, dajemy na to, jakie rodzic sam miał doświadczenia w swoim domu rodzinnym, w swojej rodzinie pochodzenia, ponieważ to właśnie one kształtują pewne postawy. Na ile on doświadczył zaciekawienia czy uważności ze strony swoich bliskich, bo to, w jaki sposób oni nim się opiekowali, byli, wspierali, no to można by powiedzieć, że wgrywają pewne oprogramowanie na bycie rodzicem.
My rodzice dojrzali, żyliśmy w PRL-u, nasi rodzice nie mieli czasu, musieli zarabiać, poza tym nie mieli takiej świadomości, że dziecku warto poświęcać czas. Wtedy jeszcze królowało powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. I co my mamy z tym wdrukowanym bagażem zrobić, żeby nie przerzucać tych wzorców na własne rodziny?
No właśnie, korzystać ze swoich wspomnień, jak ja się czułam, gdy dzieląc się pięknym obrazkiem swojej mamie, chcąc jej pokazać, ile pracy to włożyłam, nie dostałam żadnej odpowiedzi, czym to było, ale trzeba to pamiętać. Dlatego w psychoterapii staramy się dotknąć tych detali, tych szczegółów, żeby obudzić wspomnienia zakoloryzowane emocjonalnie, żeby wiedzieć, czym może być moja reakcja, gdy ja nie zareaguję na ten obrazek, bądź gdy zaniedbam potrzeby dziecka, te psychiczne, takie jak uwagi, bezpieczeństwa, akceptacji czy przynależności. Tu nie chodzi
o ilość. Czyli przywołuję takie rzeczy, żeby tego nie robić?
Tak, troszeczkę korzystać na opak.
Jak mi było źle i nie chcę, żeby moim dziecku też było tak źle.
Tak, ale refleksyjnie, bo jeżeli ja będę korzystać o 180 stopni odwrotnie, mogę pójść w coś takiego, że w ogóle nie będę stawiać granic, bo mi stawiano i mnie bito. Tak? Więc ja na pewno nie chcę wprowadzać dyscypliny i pójdę, że nie stworzę w ogóle bezpieczeństwa i struktury w domu. Więc refleksja, zaciekawienie się. Zaciekawienie się to może brzmi tak, no przecież każdy się czymś ciekawi, ale ja mówię o zaciekawieniu, czyli próbie mentalizowania dziecka, takiej uważności na jego myśli, potrzeby czy emocje, bo ono jest inne niż my. Nie możemy zakładać, że wiemy. Dziecko niekiedy jest przedłużeniem narcystycznego rodzica, a tutaj chodzi o to, żeby to zatrzymać. korzystać ze wspomnień, ale w refleksyjny sposób. I jak pani wspomniała o PRL-u i takich czasach, w których no, nie było świadomości, nie było wiedzy, owszem, ale wtedy było więcej czasu.
Ale rodzice pracowali.
A w kapitalizmie? To rodzice głównie pracowali.
Ja jeszcze
w kapitalizmie.
Więcej pracują.
Więc nie będziemy się sprzeczać. Każde czasy mają swoje deficyty i każde czasy mają swoje ryzyka.
Ale myśmy
sobie
organizowali czas, bo nie było telefonów. Jak nie było rodziców, to myśmy sami się integrowali. Teraz dzieci siedzą przed telefonami.
Tak, ale to nie jest zło na zewnątrz. Dzieci z różnych powodów wybierają świat wirtualny i tam tworzą też społeczności, które są różne, nasączone ryzykiem. My też tworzyliśmy społeczności na podwórkach, które też były w ryzyku. Ja myślę, żeby nie idealizować żadnych czasów i nie dewaluować tych, w których my jesteśmy. One są trudne i każde czasy niosą ze sobą jakiś trud. Nie chodzi o to, żeby szukać tego, jak było kiedyś, tylko jak jest teraz i co możemy zrobić, żeby nasze rodzicielstwo, a w przyszłości nasi młodzi dorośli, byli wyposażeni w takie kompetencje, które pomogą im poradzić sobie z ich trudami w przyszłości.
To jest szalenie trudne, bo ja naprawdę zdaje się, że jestem świadomym rodzicem. Sporo słucham, chociażby z uwagi na te programy, które prowadzę, Akademia Życia. I naprawdę w teorii wszystko niby wiem, ale i tak popełniam tyle błędów, bo nie mogę sobie uświadomić i wprowadzić w życie tego, że jednak wychowanie przez modelowanie, że dziecko robi to, co widzi, a nie to, co ja mu mówię. Mi się wydaje, że to nie jest ważne, co ja robię, że ono jednak będzie bardziej przywiązywało uwagę do tego, co ja mówię na przykład. Co zrobić? Naprawdę bardzo chciałabym wiedzieć, co zrobić, żeby dziecko uchronić przed problemami, przed traumami różnymi?
No nie da się uchronić przed wszystkimi traumami i przed problemami, to na pewno. To jest jakaś iluzja idealnego rodzica, którego takiego nie ma. Każdy z nas, nieważne doktor, profesor, psychoterapeuta, pediatra i pani, popełni błędy, które będą wpływać na to, jakie pani dziecko będzie.
To normalne jest, nie trzeba się biczować.
Nie ma idealnych rodziców. W związku z tym ważne jest to, żeby dziecko uchronić, to żeby dać świadectwo dobrej, bezpiecznej relacji i to chroni najbardziej. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od 33 lat pomagamy dzieciom i widzimy, że nie wszystkie dzieci rozwijają PTSD.
PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.
To jest sytuacja, w której rzeczywiście pogłębia się psychopatologia w momencie, kiedy dziecko nie ma żadnego bezpiecznego opiekuna. Natomiast jeśli ten opiekun jest, chociaż jeden, na nim można budować odporność psychiczną, na nim można dokonywać reparacji w procesie psychoterapii, więc to chodzi o to, żeby nie być idealnym rodzicem, tylko wystarczająco dobrym. Swoje złe zrobimy, ale żeby umieć to reperować.
Co to znaczy być wystarczająco dobrym rodzicem?
To, żeby nie oczekiwać od siebie, że się będzie idealnym i przyjmować z pokorą błędy, które się popełnia, ale z taką uważnością, czułością i zaciekawieniem być razem z dzieckiem, nie mieć poczucia, że ja wiem, kim jest moje dziecko, bo nie wiemy. Każde jest inne.
Ta rodzina, w której jest dziecko, to właśnie to dzieciństwo. Jak to wpływa potem na jego życie? Czy to może być tak, że oddzielam grubą kreską, to było, co było, minęło, idę po swojemu w swoje życie, czy się nie da? Czy zawsze to, co było w rodzinie, zawsze będzie się jakoś ciągnęło? Dobrze lub źle?
To zależy, na ile jest przepracowane. Nie wiem, czy cokolwiek jest możliwe z jakąś grubą kreską oddzielenie, bo to kształtuje naszą tożsamość, osobowość. Ważne, żebyśmy mądrze umieli korzystać z naszych doświadczeń, żeby były nazwane, żeby były z kimś omówione, żeby były przyjęte, nawet te najbardziej okrutne i straszne, poukładane i żeby refleksyjnie sobie z nimi radzić. Nawet jeśli wspomnienia powodują, że zmienia mi się postrzeganie w tym momencie tej rzeczywistości. To wiem, że to nie jest o tym, co teraz, ale wiem, że przywołują to, co było kiedyś w domu.
Mówiła pani o tych wspomnieniach, które mamy z dzieciństwa, takich złych, w których się czuliśmy źle, żeby je przywoływać, żeby nie powielać tego schematu i żeby nasze dzieci też się tak nie czuły. Ale wie pani, że my wiele tych wspomnień, my ich nie chcemy, my boimy się przywoływania tych wspomnień, żeby się nie czuć źle albo żeby nie generować jakichś złych uczuć w stosunku do swoich rodziców. Dlaczego oni mi to robili? Więc my naprawdę to spychamy.
Tak, spychamy to, nie chcemy tego, są trudne, są niewygodne.
Pamiętamy to, co dobre.
Bardzo dobrze, że pamiętamy to, co dobre. Gorzej, jak nie pamiętamy tego, co dobre, bo to, co dobre, to jest właśnie ten garnic złota.
Ale to, co dobre, to są zabawy z kolegami na podwórku.
Ale ja myślę o pamiętaniu tego, co dobre, na przykład z opiekunami, chociaż jednym. I żeby to w terapii też przywoływać, nie koncentrować się tylko na tym, co złe, żeby stworzyć przestrzeń na analizowanie wspomnień, zarówno tych trudnych, jak i tych bezpiecznych, których doświadczyło się ukojenia i bezpieczeństwa.
A co z żalem do rodziców? Czy mamy prawo, czy powinniśmy mieć żal, że się nie opiekowali, że nie byli tacy, jakbyśmy oczekiwali? czy nie? No po prostu takie były czasy, oni nie robili tego świadomie. Jak z tym?
Ja myślę, że pierwszy krok to to, że mamy prawo do wszelkich uczuć i do wszelkich myśli. Ważne, co jest z nimi zrobimy, jak je opracujemy, przepracujemy, ale też myślę, że jak ten żal opłaczemy i opłaczemy swoje dzieciństwo.
I tyle psycholog, psychoterapeutka Anna Szczepaniak. I z tym wszystkim Państwa zostawiam na ten weekend. Do przemyślenia. A kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.